Ładne kwiatki.
To będzie spotkanie z Katarzyną Bellingham i niech ona tam robi na razie swoje, bo ja, proszę Państwa, kradnę jej pomidory. Od tych kasinych pomidorów nie mogę się oderwać. I dobrze, że Państwo tego też nie widzą, dlatego że panu redaktorowi teraz ślina po brodzie leci. I ten cały pomidorowy sok. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry.
A ty pomidory zbierasz i ogórki.
Ogórki. Ogórki trzeba jeść, ponieważ ogórki po prostu rosną i rosną i rosną. Jeżeli nie będziemy ich zrywać, to one będą źle wyglądały. Zobacz, jaki piękny pomidor. Widzisz, jakiegoś tego pomidora wygląda jak ząb.
Jak mini papryka.
Apple orange, tak się nazywa ta odmiana. Bardzo ciekawa. Miniaturowa pomarańczowa papryka. Nie widziałam jeszcze nigdy takiego pomidora. Powiem szczerze, że mam pierwszy raz w życiu.
Posmakujemy.
Przepraszam,
audycja jest. Ja też będę jadł. No i co? I po audycji. I teraz uwaga, uwaga. Nie wiem, czy nie będzie draka, proszę panią, pani Kasiu. Bo pomidor nie myty z krzaka, ogórek nie myty z krzaka. No i co? No tak, nie myty.
To nie ma żadnego problemu. My niczym nie opryskujemy tutaj naszych warzyw. Niczym. Ewentualnie podlewamy raz w tygodniu gnojówką z żywokostu, ale podlewamy wprost do donicy. Nie lejemy po owocu. Poza tym tego owoca pewnie jeszcze nie było, jak podlewaliśmy w tym tygodniu.
Powiedziałbym, że tak jak dawniej bywało, tak? Jadło się wszystko z krzaków.
Ja zawsze jem. Mamy pełno marchewki w ogrodzie i ja po prostu wyrywam, przemyję pod kranem i potem jem. To jest niesamowicie ważne.
I o to chodzi w ogrodzie, żeby on był czysty.
My musimy pamiętać o tym, że my żyjemy w bardzo, bardzo czystym, wysterylizowanym środowisku i to wpływa negatywnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście w dużej mierze to ratuje nasze życie, niemniej jednak niektóre systemy w nas chorują, tak? Dlatego ważne jest, żeby czasami w zdrowym
zjedzenie
ogrodzie
takiego ogórka
zjeść,
to jest swego rodzaju, w cudzysłowie mówiąc, szczepionka.
Tak jest, dokładnie. Jest, poza tym to jest najzdrowsze jedzenie. Ono nawet nie minęło 5 minut pomiędzy zerwaniem a zjedzeniem, więc te witaminy to po prostu są na tak wysokim poziomie i tak dużej ilości, że naprawdę musimy nie pozwolić naszemu mózgowi na panikę. Trzeba zjadać prosto z krzaka. Nie ma co się martwić. Ja nie pozwalam.
Co by nie powiedzieć, to właśnie teraz w ogrodzie Katarzyny Bellingham jest najsmaczniej, ale o roślinach preriowych tydzień temu zapowiadaliśmy, mieliśmy rozmawiać. Bo to może być czas na sadzenie prerii?
Wkrótce będzie. Najlepszy czas na sadzenie prerii to jest wrzesień, październik lub maj, czerwiec maksymalnie. Dlatego, że wszystkie rośliny najlepiej sadzi się w ogóle. W takich miesiącach, kiedy nie ma możliwości, że będzie duży upał i susza, tak jak latem bywa, no ani też mróz. No ja wiadomo, że w mrozie specjalnie nic nie posadzimy. Kwiecień to jest najwcześniejszy czas, myślę.
Dlaczego preria? Dlatego, że tydzień temu mówiliśmy o tych atutach prerii. Ona jest bioróżnorodna, nie wymaga specjalnych zabiegów, jest odporna na zmiany klimatyczne.
Jest piękna.
Jest piękna. Ma może jeden minus, tak? Ona jest piękna, ale tak gdzieś dopiero, nie wiem, w połowie lipca, pod koniec lipca.
No niekoniecznie, dlatego że na prerii teraz, wiesz, my widzimy rośliny, które tak jakby przerosły i są ponad roślinami, które kwitły wcześniej. Na przykład wcześniej kwitnie bardzo dużo pięknych roślin, które pochodzą ze stepów, wprawdzie nie z prerii, ale ze stepów, niemniej jednak, tak jak wspominałam w zeszłym tygodniu, one też świetnie się nadają na rabaty preriowe, ponieważ wymagają identycznych warunków, jeżeli chodzi o glebę i klimat. To są kocimięty, różne przeróżne kocimięty, jest ich naprawdę dużo różnych odmian i nawet kolorów już teraz. To są kalamenty, które też wcześniej kwitną, ale kocimięta bardzo wcześniej kwitnie. I w tym samym czasie, kiedy kwitnie kocimięta, są różowe i białe również.
No tak.
Tak, ale niebieskie ja uwielbiam najbardziej na prerii, czy na jakiejkolwiek innej rabacie, bo to jest jedna z tych roślin, która będzie pasowała właściwie do każdej kompozycji. Ale też wiesz, jak tylko kwitną kocimiętki, to świetnie z nimi się komponują i naprawdę warto sadzić razem, ale koło siebie, szałwie omszone. I szałwie omszone w różnych odmianach. Teraz tutaj mam szałwię omszoną, która jest przycięta, dlatego że o tej porze roku ona właśnie już przekwitła. I wtedy jak taka roślina jak szałwia przekwita, to można ją przyciąć. Ona jeszcze raz zakwitnie, chociaż ja u siebie na prerii nie przycinam szałwii omszonej. Niemniej jednak tutaj to są rośliny w szkółce naszej, które muszę odmłodzić, dlatego jest przycięta. Zobacz tutaj, widzisz? To jest szałwia omszona. ulubiona odmiana karadonna. Przepiękna, jest wysoka, ma takie głębokie, atramentowe wręcz kwiaty niebieskie. Jest też podobna do niej szałwia odmiana Mainacht. To jest taka totalna klasyka, jeżeli chodzi o szałwie omszone. Bardzo dużo różnych odcieni
błękitu. I teraz przyznajmy, nie wygląda, jest drobną rośliną, niewielką, całkowicie zieloną, ale będzie wyglądała jak teraz na tym folderze, prawda?
Będzie wyglądała i to jest, wiesz, i to jest właśnie ta sztuka komponowania roślin na rabatach, nie tylko preriowych, a szczególnie takich rabatach angielskich, gdzie naprawdę powinno być bardzo dużo koloru przez cały czas, jak tylko już, znaczy jak rośliny w ogóle zaczynają kwitnąć, ale na prerii też musimy pamiętać o tym, żeby rozciągnąć jak najdłużej ten sezon, żeby nie było tak, jak mówisz, że nic nie ma do lipca. Musimy zadbać o to, żeby było coś wcześniej, więc niektóre rośliny wcześniej mogą być taką rośliną ważną na prerii, tak zwaną rośliną strukturalną, a potem po przycięciu one rozmywają się, znikają, stają się tłem, przez co stają się tak naprawdę rośliną wypełniającą, tak zwanym matrixem, czyli tłem dla reszty takich właśnie roślin, które będą kwitły w lipcu i w sierpniu.
Ja w tym momencie pomyślałem o czymś innym, że my najczęściej kupujemy tam w sklepach ogrodniczych to, co właśnie tam kwitnie, w tym ogrodnictwie.
Tak, oczywiście, to jest
kupujemy
normalne.
Kupujemy oczami, ty też często o tym opowiadasz.
Tak, i to trzeba, bo oczywiście też się znać na roślinach, żeby nie kupować oczami, dlatego, że jak się widzi taką zieloną roślinę, no to nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało, ponieważ no nie jesteśmy specjalistami, nie wiemy, jak te rośliny wyglądają o każdej porze roku. Ja oczywiście cały czas mam styczność z roślinami, więc wiem, ale normalnie to nie oczekiwałabym od każdej osoby. Dlatego fajnie jest, żeby ludzie sobie zaplanowali wizyty w ogrodnictwach właśnie w różnych miesiącach. Nie tylko latem, błagam, ale właśnie ten okres, powiedzmy czerwiec, wczesny czerwiec, koniec maja, wczesny czerwiec, już jest bardzo dużo bylin, które będą pasowały do rabat.
Ktoś może się
rabat.
Bać, czy tam z tego badelka takiego nieśmiałego, będzie.
No właśnie nie ma kupować wtedy badelka, tylko wtedy idzie i kupuje to, co kwitnie w maju i w czerwcu. To, co kwitnie, bo mówimy, że kupujemy rośliny, które kwitną, to trzymajmy się tego. Kupujemy to, co kwitnie w maju, w czerwcu, potem idziemy do szkółki w lipcu, kupujemy to, co kwitnie w lipcu, potem idziemy do szkółki, kupujemy to, co kwitnie w sierpniu, potem to, co pięknie wygląda we wrześniu, w październiku.
I tak konstruujemy rabatę bylinową. Tak?
Mamy piękną rabatę, na której cały czas coś jest ozdobnego i to nie musi być koniecznie kwiatostan. To no fajnie, jak są kwiaty, ale tak jak wspominałam też wcześniej, te kwiaty też pięknie wyglądają, jak są już zaschnięte, ale bardzo dużo roślin jest ozdobnych, na przykład z pędów, z liści, z pokroju, niekoniecznie muszą być to kwiaty.
Trochę meandruje ta nasza rozmowa, trzeba przyznać, to przeze mnie zadaje różnorodne pytania, no bo jeszcze jest taka uwaga, że powinniśmy wiedzieć, co będzie wysokie, a co będzie niskie, prawda?
To nie jest takie strasznie ważne, dlatego że na prerii takiej naturalnej, czy na stepie naturalnym, czy nawet na jakiejkolwiek naturalnej części, no nie powiem rabacie, dlatego na naturalnym jakimś naturalnej łące, powiedzmy, kwiatowej, nikt, wiesz, nie sadzi tego według tego, że rośliny wyższe są w środku,
wysokie,
na zewnątrz są niższe. Oczywiście,
tak,
dlatego że wydaje mi się, że można to bezpiecznie ominąć, nie trzeba się tym w ogóle stresować, ale zachowamy jedną zasadę. Nie kupujemy jednej rośliny w szkółce. Jeżeli chcemy sobie założyć rabatę, to kupujemy rośliny, no na przykład 3, 5, 7 i więcej, tak, żeby wsadzić je plamami. I wtedy, jak one będą posadzone plamami, i jeszcze jedna rzecz, sadzić w plamach, nie tylko po jednej, pojedynczej roślinie, to już jest trochę inna sztuka ogrodowa, ona też jest równie piękna i nawet może bardziej subtelna, ale to do tego trzeba mieć troszkę więcej doświadczenia projektowania ogrodów. Ale właśnie, jeżeli zadbamy o to, żeby robić plamy, nie po jednej roślince, plus trzymać się nie milionów różnych gatunków czy odmian, tylko no, pojechać do tej szkółki i kupić wiosną 3 odmiany, latem 5, potem 5.
Nie do końca chyba się z tym zgodzę, tak, bo jednak tymi najwyższymi roślinami będą miskanty i je powinniśmy posadzić gdzieś w głębi albo w centralnym
naprawdę
miejscu.
Naprawdę niekoniecznie, bo pięknie wyglądają rabaty, gdzie wysokie rośliny są wręcz przy ścieżce i które nas smerają, jak przechodzimy koło nich. To jest niesamowite uczucie. Ale to, co mówiłam, jeszcze do tego wrócę, bo jedna ważna zasada jest taka.
Prostą estetykę prosto z podstawówki, wiesz?
No i nawet nie z podstawówki, właśnie. Ważne jest to, że raz, plamy, niezbyt dużo kwitnących roślin od różnych odmian i gatunków, trzymać jakieś tam określone listy, dać sobie, no na mojej prerii będzie w sumie 20 gatunków różnych, powiedzmy. I co ważniejsze, robić powtórzenia, czyli jeżeli rabata ma długość, ma szerokość powiedzmy metr, 2 metry, a długość 10 metrów, to postarajmy się, żeby co kilka metrów jakieś plamy się powtarzały. I to nie musi być całkowicie, że wszystkie plamy i ich sąsiedzi się powtarzają w tym samym miejscu, ale jednak na przykład, jeżeli mamy kociemiętkę czy jeżówkę, to żeby te plamy tych roślin się powtarzały, dlatego że wtedy to sprawi, że rabata będzie wyglądała harmonijnie, będzie wyglądała tak, jak ktoś, jakby ktoś miał jakiś plan, kiedy ją obsadzał. Tak, to są takie najprostszy przepis na rabatę preriową. Tak jak mówię, ilu projektantów rabat preriowych, tyle różnych wspaniałych pomysłów i nawet jeden projektant, o którym mówiliśmy też wcześniej, Piet Odolf, bo on jest chyba takim najbardziej znanym na cały świat projektantem rabat preriowych, on przechodził różne stadia swojej twórczości i też tworzył rabaty typowe, które się składały właśnie z plam. Potem tworzył rabaty, które były, to była sama trawa i tu i ówdzie, gdzieś tam z kosmosu pospadało kilka kwitnących gatunków. Tak, on też tworzy cały czas, bo jednak pamiętajmy, że projektanci ogrodów to nie są nikim innym jak artyst. To jest sztuka. Ogród jest dla nas po prostu pustym płótnem, na którym malujemy. Tylko my malujemy bardziej w 3D, albo w 4D, albo w 5D, albo w 7D.
Ja rozumiem, przyszedłem tutaj prosząc o przepis na prerię, a takiego przepisu do końca nie ma, bo zróbmy to tak, jak nam w duszy gra.
Tak, ale trzymajmy
bądźmy
się...
Bądźmy artystami,
ale wy jeszcze nie bądźcie artystami. Wy najpierw spróbujcie podążać za przepisem. To tak jak, wiesz, jak z książką kulinarną. Na początku nie szalejesz, póki nie umiesz gotować, tylko na początku próbujesz podążać za jakimś przepisem, żeby później wyrobić sobie, powiedzmy, jakiś swój gust, swoje pomysły.
Tą lekkość, tak?
Lekkość gotowania, czy lekkość komponowania roślin. Dlatego zanim powiemy o jakichś kilku takich podstawowych gatunkach, to chciałabym, żeby wszyscy zapamiętali, że jeżeli chcą zaprojektować, skomponować swoją własną rabatę preriową, to tak jak mówię, odwiedzić szkółkę o różnych porach roku, żeby mieć gatunki, które kwitną o różnych porach roku, trzymać się kilkunastu, kilkudziesięciu, w zależności od wielkości rabaty gatunków, nie więcej, bo będziecie mieli turecki dywan, sadzić grupami i dbać o powtarzalność.
A jeżeli chodzi o podstawowe rośliny, to jeżówki przed nami.
Tak, jeżówki. Tutaj mamy kilka odmian, naprawdę piękne. Wiesz co, nie wiem, ta chyba pachnie. Daj powąchać. Chyba tamta będzie pachnie. No, aloha. To jest jedna z najbardziej znanych odmian jeżówek. Ona ma taki kolor zachodzącego słońca właśnie na prerii. I ta jeżówka, to będzie pachnąca. To jest Big Kahuna. I ta jeżówka pachnie.
Pierwsza aloha to trochę wygląda jak słonecznik. Tylko trochę.
Ona troszkę tak pachnie jak wibowiec.
A ta rzeczywiście tak. Pachnie. Tak.
Te kolory, te formy, one są troszkę bardziej ozdobne niż realne. A takie najbardziej naturalne jeżówki to są jeżówki po prostu echinacea purpurowa, czyli takie o fioletowych płatkach i również o białych. Echinacea alba, czyli biała. I to są rośliny tak zwane koszczkowe. One mają pięknie wystawione tutaj koszyczki, czyli takie jakby środeczki swoich kwiatostanów. Jest otwarta i wszystkie motyle, wszystkie owady świata mogą sobie przelatywać i swobodnie z tego korzystać. Jest rośliną korzyczkową drugą, która pochodzi z prerii. Wprost z prerii to jest oczywiście lśniąca wręcz tutaj, tam na tyłach szkółki. Rudbeckia błyskotliwa, Rudbeckia fulgida i to jest roślina, która właściwie nie została zmieniona. To nawet nie jest odmiana. To jest po prostu botaniczna roślina, która pochodzi wprost z prerii. Tak? To takie piękne rośliny możecie znaleźć na prerii
amerykańskiej. W naturze po prostu.
Tak. Są też astry. Tutaj jest bardzo piękny aster, który już kwitnie, Macrophyllus, czyli wielkolistny i to jest akurat odmiana Twilight, jest przepiękna, ma takie żółte środeczki i niebieskie, trochę jak chabrowe.
Z daleka wygląda jak chabry rzeczywiście.
Tak, chabrowo.
Tak? Może mniej intensywne te kwiaty. Ten niebieski jest mniej intensywny.
One są bardzo delikatne. I nawet można wybaczyć im to, że troszeczkę się rozchodzą po rabacie. One lubią, jak to aster, tak? Troszeczkę się rozrastać, ale to jest bardzo urokliwe, dlatego że one są delikatne, one nikomu nie przeszkadzają.
Ja zwróciłem uwagę na trawy, które nazywam owsianymi, które tworzą, chciałem powiedzieć, kłosy, ale to są takie wiechcie, które bujają się na wietrze, wiesz? Uwielbiam to.
Tak. Tak, to są akurat miskanty. To jest miskant flamingo, który już kwitnie. To jest jeden z niewielu miskantów, który właśnie kwitnie tak wcześnie, dlatego go tutaj mam w szkółce, bo bardzo lubię go za to. To jest niesamowite, bo zobacz, ile różnych aspektów jest ozdobnych na tej roślinie. Liście są smukłe, długie, bardzo delikatne, nie takie jak inne miskanty. Masz taki biały pasek w środku liścia, to też sprawia, że one są takie zwiewne. I kwiaty teraz są takie troszeczkę jakby różowawe, a potem jak wybuchną tymi swoimi kwiatostanami, jak będą w pełni kwitły, to będą takimi puchami. Naprawdę one są ozdobne o różnych porach lata, czy jesieni i też na różny sposób. Także miskanty, wydaje mi się, że są podstawą prerii. Tutaj chciałam Ci pokazać bardzo ciekawą roślinę, która nie kwitnie, więc Ty, tak jak mówiłeś, Włodku, z Twoim zaawansowaniem szkoły podstawowej wczesnej,
to myślę, prawdopodobnie
byś nie kupił tej rośliny. Ale jak przychodzą tutaj ludzie do mnie do szkółki i się pytają o coś ciekawego na prerię, to ja właśnie, to jest jedna z kilku roślin, którą oferuję, dlatego że to jest jeżówka, tak? Jeżówka palida, czyli echinacea palida, czyli jeżówka blada. Ona ma takie, zobacz, piękne płatki, delikatnie różowe, blade.
A co, jeżówka bez kwiatów? Nie, ona ma kwiaty.
Tak, ona ma kwiat, ale nie teraz. Ona kwitnie, zanim kwitnie właśnie echinacea purpurea. Także to jest to, o czym mówiłam. Jeżeli by ktoś był w mojej szkółce półtora miesiąca temu albo miesiąc temu, to one by pięknie wyglądały, zanim rozkwitną jeżówki purpurowe, czyli echinacea purpurea. I co ciekawe, echinacea palida, czyli jeżówka blada, jest rośliną najbliżej, no właściwie botaniczną. Ona też w takiej formie pochodzi wprost z prerii. Dlatego też jest rzadka, bo jednak są popularne te jeżówki takie typowe. I też nie wiem gdzie, ale gdzieś mam nadzieję, że mam jeszcze jedną jeżówkę botaniczną, która nazywa się jeżówka żółta, wyobraź sobie. Wygląda bardzo podobnie do tej rudbeki błyskotliwej, niemniej jednak ona kwitnie też wcześniej. Więc znowu ten sposób na rozciągnięcie sezonu, żeby nie było płaczu, że nic nie kwitnie wcześniej, tak?
A to co to jest?
To jest liatra kłosowa, jedna z moich ulubionych roślin. Widzisz, ona tak wygląda w pełnym kwitnieniu. Ona teraz już kończy kwitnienie, chociaż kwitła bardzo długo, ponieważ ona ma to do siebie, że ona tak powolutku przez cały ten kłos od dołu do góry kwitnie i ona po prostu przyciąga wszystkie owady. Coś niesamowitego. Uwielbiam te odmiany, które mają kolor właśnie fioletowy. To jest akurat odmiana kobalt, ponieważ uważam, że takie kolorowe rośliny wyglądają lepiej w ogrodzie niż białe. Po prostu tych białych jakoś nie widać.
Inwestujcie w prerię, saćcie prerię, powiedziałbym, tak? W takim razie.
Tak, jak najbardziej. Saćcie prerię, kończymy, ale do tej listy tak na szybko prosiłabym Was, żebyście sobie koniecznie dopisali pysznogłówkę, krwiściąg i również kłosowiec, dlatego że kłosowiec nie tylko jest bardzo takim mocnym magnesem na motyle, ale jeszcze ma bardzo aromatyczne liście, z których można robić napary.
Przemknęliśmy właściwie po tych wszystkich prerijowych propozycjach. Tylko pytanie brzmi, przed nami miesiąc wrzesień, co przyniesie w Twoim ogrodzie?
Aha, w ogrodzie. Ja mam nadzieję, że stabilną pogodę.
Do kiedy można będzie przyjeżdżać?
Do naszego ogrodu można przyjeżdżać we wrześniu w niedzielę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie pięknie, dlatego że tak jak wspominałam przed chwileczką, to jest zupełnie już inny obraz ogrodu o tej porze roku jesienią, a kaszuby są przepiękne jesienią, więc warto jest wybrać się na spacer. Ja myślę, że las będzie się przebrawiał dopiero w październiku. Jeżeli będzie taka pogoda jak zazwyczaj, to w październiku zapraszam również też w niedzielę. I październik jest moim szczególnie ukochanym miesiącem przez to, że preria właśnie zaczyna być już monochromatyczna, a las dookoła zaczyna płonąć.
Katarzyna Bellingham, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ładne kwiatki.